Słowa do słowa.
4. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Sofoniasza. Zatrzymam sobie u ciebie lud cichy i pokorny. Z psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z pierwszego listu do Koryntian. To od Niego wyszło, że wy znajdujecie się w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy... Siostry i bracia, nasze kolejne spotkanie przy Słowie Bożym jest znów szansą na to i okazją jednocześnie, byśmy ucieszyli się Kościołem, który otrzymał Słowo w tym depozycie wiary, ucieszyli się łaską, jaką Bóg chce obdarować każdego z nas, dając konkretne, niezwykle konkretne zapewnienie o swojej bliskości, swojej trosce, swojej aktywności w naszym życiu, jednocześnie zachęcając nas do tego, byśmy rozpoznali Jego obecność, Jego działanie, Jego błogosławieństwo, przyjęli je i stali się apostołami Boga, heroldami Jego Królestwa, świadkami miłości i miłosierdzia. A zatem dzisiejszą liturgię słowa otwiera fragment Księgi Sofoniasza, kilka wersetów z 2 i 3 rozdziału tej księgi. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni tej ziemi, spełniajcie nakazy, zabiegajcie o sprawiedliwość, odpowiedzcie posłuszeństwem, byście otrzymali osłonę w dniu Pańskiego gniewu. Oczywiście wizja proroka rozpościera przed słuchaczami obrazy dantejskich scen. Dzień gniewu, udręki, gwałtu, nieoczekiwanego mroku, zagłady, ciemności, czarnej nawałnicy, nieprzeniknionej mgły, gęstego tumanu, surmy bojowej, wrzawy tych, którzy szturm przypuszczają na warowne miasta. Za to, że grzechów się dopuścili przeciwko Panu. Jednocześnie każdy z nas, słuchając tego słowa, wie, że Dzień Pański dopełnił się na Golgocie. I to dopełnienie my dzisiaj nazywamy misterium Wielkiego Piątku. Syn Boży oddał swoje życie za życie każdego z nas. I oczywiście w całej naszej nieumiejętności przyjęcia i potraktowania bardzo serio zbawienia ofiarowanego nam przez Chrystusa, my potrzebujemy też tego słowa pierwszego przymierza. Narodzie krnąbrny, zbierz się, zjednocz. Nim się staniesz niczym kwiat uschły, nim dzień rozdrażnienia Pańskiego cię dosięgnie. Szukajcie Pana, spełniajcie nakazy, zabiegajcie o sprawiedliwość, odpowiedzcie posłuszeństwem. Prorok dwoi się i troi, żeby ostrzec swoich rodaków, namówić ich na wejście na drogę nawrócenia, sprowokować do chwili zastanowienia się nad złem, które się wylewa z serc, z ust, z oczu. Dwoi się i troi, żeby pokazać drogę ku Bogu. Namawia, szukajcie Pana. I nagle Bóg odpowiada. To już 3 rozdział tego proroctwa. W owym dniu nie będziesz już się wstydzić wszystkich swoich postępków, którymi okazywałaś mi swoją bezbożność. Wtedy bowiem usunę dzieła twojej pychy, godne pogardy. Nie będziesz się wstydzić, bo zostaniesz uwolniona, uwolniony. Przecież w taki sposób patrzymy na wydarzenie krzyża. Zatrzymam sobie u ciebie lud cichy i pokorny. i czcić będą z bojaźnią imię Pana. Lud cichy, pokorny, prawdziwy, nie próbujący zaznaczyć swojej obecności za wszelką cenę. Lud, który doceni łaskę miłosierdzia. Lud, którego serce będzie przejęte otrzymanym przebaczeniem. Siostry i bracia, często się zastanawiam, na ile poważnie traktuję każde rozgrzeszenie ofiarowane mi przez Boga, przez posługę Kościoła. Co robię z tą łaską, którą otrzymuję zupełnie za darmo? Bo przecież każdy z nas wie doskonale, że niczym sobie nie zasłużyliśmy na kolejne i jeszcze kolejne rozgrzeszenie otrzymane w sakramencie pokuty i pojednania. I bywają chwile, że po takich rozmyślaniach spuszczam głowę ze wstydem. Jeszcze mocniej, jeszcze bardziej modlę się o to, by traktować łaskę tak, jak traktować ją powinienem. By Boga traktować tak, jak powinienem traktować Boga. I umocnieniem pełnym nadziei jest dla mnie ta trzecia część 6 wersetu 146 psalmu, który dziś komentuje nam pierwsze czytanie. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, przekładzie liturgicznym, rozpoczniemy śpiew psalmu responsoryjnego słowami: Bóg wiary dochowuje na wieki. Natomiast w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, w tekście tłumaczenia z Septuaginty, z języka greckiego, usłyszeliśmy już we wstępie: On swą troskliwość zachowuje na wieki. Bóg nie tylko stworzył, jak przeczytamy w całym tym wersecie, niebo i ziemię, morze i wszystko, co tam istnieje. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Boga naprawdę interesuje nasze życie. On naprawdę chce być zaangażowany i jest zaangażowany w naszą drogę zbawienia, w całą historię, którą mamy za sobą, w której teraz próbujemy siebie odnaleźć i która jeszcze jest przed nami. Bo kolejne zdania psalmu o przywróceniu sprawiedliwości pokrzywdzonym, o obdarowaniu pożywieniem głodnych, o uwolnieniu więźniów, o wyprostowaniu złamanych, o pouczeniu niewidomych, o miłości wobec sprawiedliwych, o straży nad przybyszami, o przygarnianiu sierot i wdów, o królowaniu na wieki. Te wszystkie zdania rozwijają wcześniej wyrażoną myśl. Troska Boga, troskliwość Pana zastępów trwa na wieki. On ją zachowuje. On o niej nie zapomni. W kontekście pierwszego czytania tej zapowiedzi o Bożym ratunku jeszcze większa wdzięczność rodzi się w sercu, gdy się słyszy kolejne wersety psalmu 146. A jakby tego było mało, to jeszcze święty Paweł dorzuci swoje przysłowiowe 3 grosze. W pierwszym rozdziale pierwszego listu skierowanego do chrześcijan mieszkających w Koryncie. Warto rozszerzyć sobie nieco perspektywę tego drugiego czytania o kilka wcześniejszych wersetów. Paweł napisze tak, to werset 22. Zatem w świecie, w którym ludzie religijni oczekują cudów i znaków z niebios, a niereligijni powołują się na mądrość nauki, my głosimy Chrystusa, i to ukrzyżowanego, który dla pierwszych jest zgorszeniem, dla drugich zaś głupstwem. Jednak dla nas wszystkich, którzy odpowiedzieliśmy na wezwanie Najwyższego, niezależnie od tego, z jakiej tradycji religijnej czy narodowej się wywodzimy, Chrystus jest mocą Bożą i Bożą mądrością. Bo to, co jest w oczach świata głupie, w Chrystusie ma dla Boga znacznie większą wartość niż cała ludzka mądrość. A to, co w oczach świata jest słabe, w Bogu, przez Chrystusa, zyskuje większą moc niż jakakolwiek ludzka potęga. Zresztą, rozejrzyjcie się, bracia i siostry, wokół siebie. Jak niewielu jest pośród was uczonych w ludzkim tego słowa rozumieniu. Niewielu także jest pośród was tych, którzy mają wpływy lub zajmują wśród ludzi wysokie pozycje. Lecz właśnie to, co światu wydaje się głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić to, co w świecie jest mądre. A to, co światu wydaje się słabe, Bóg wybrał, by zawstydzić to, co w świecie jest mocne. Właśnie tych, którzy nie mają znamienitego pochodzenia, ani nie zajmują w społeczeństwie wybitnych stanowisk, oraz tych, którymi świat pogardza, Bóg wybrał, by pokazać, że to, co dla świata nie ma znaczenia, dla niego ma niezwykłą wartość. Postąpił tak, aby nikt przed nim nie mógł się czymkolwiek chełpić. Zatem z woli Boga wasze trwanie w Chrystusie Jezusie jest wyrazem prawdziwej mądrości. W nim bowiem dokonuje się wasze uświęcenie i odkupienie. Zgodnie z tym, co zostało napisane. Lecz gdyby ktoś zapragnął chełpić się czymkolwiek, niech chlubi się roztropnością i relacją ze mną oraz zrozumieniem, że to ja jestem Panem. Święty Paweł jakby opisywał świat, w którym żyjemy. Niewiele się przecież zmieniło od czasów apostoła narodów. Ludzie religijni, niereligijni, zgorszeni, nazywający chrześcijaństwo głupstwem. Ale jak zawsze pojawia się najważniejsze pytanie. Kim dla nas jest Chrystus? Moc? Mądrość? Czy patrzymy na wszystko z perspektywy Jezusa? Warto dzisiaj rozejrzeć się w czasie Eucharystii i zobaczyć tych, którzy stoją obok nas. I nawet jeśli przytakniemy z uśmiechem, słuchając świętego Pawła, że niewielu pośród nas uczonych, niewielu takich, którzy mają wpływy, zajmują wysokie pozycje, to warto przyjąć i uwierzyć temu, co święty Paweł pisze dalej. Z woli Boga nasze trwanie w Chrystusie Jezusie jest wyrazem prawdziwej mądrości. W Nim dokonuje się nasze uświęcenie i odkupienie. Nie mamy patrzeć na siebie z poczuciem wyższości. Nie wolno nam patrzeć na innych z pogardą. Bo bez względu na to, jakie będą motywacje obecności na Eucharystii tych, którzy będą w niej obecni, Bóg każdego z nich, Bóg każdego z nas zaprasza na spotkanie z sobą. Jemu zależy na tym spotkaniu. Nie dlatego, że miałby z niego jakieś profity, ale dlatego, że dajemy mu szansę, by nas obdarował łaską, by nam pobłogosławił, by nas uświęcił, by po raz kolejny przekonał nas o odkupieniu, byśmy jeszcze raz wyciągnęli ręce po miłosierdzie. Bo nie jesteśmy byle kim. My mamy relację z Bogiem. On powie o nas, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Dlatego właśnie Jezus, co zrelacjonuje nam święty Mateusz, uzdrawiając wszystkich mających się źle, złożonych różnymi chorobami, dręczonych rozlicznymi bólami, opętanych epileptyków, paralityków, widząc te wielkie tłumy ludzi z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, Zajordania i mając świadomość tego, jak przetłumaczy nam nowy przekład dynamiczny, jak wielkie rzesze ludzi potrzebują przewodnictwa, odchodzi na wzgórze, zasiada tam z uczniami, którzy szli za nim i rozpoczyna ich szkolenie. I wszystkie wypowiedziane później zdania, które w relacji świętego Mateusza będziemy nazywać kazaniem na górze, w redakcji świętego Łukasza kazaniem na równinie, są nie tyle jakąś mową motywacyjną, nie noszą znamion sprytnego duchowego coachingu, ale odsłaniają przed uczniami trochę zapomnianą prawdę o miłości Boga do człowieka i o tym, że, co napisze później święty Jan, że Bóg tylko w jeden sposób okazał światu swoje zmiłowanie, wydając swego jedynego prawowitego Syna za grzech tego świata, aby każdy, kto trwa w ufności do Niego, nie zginął, lecz otrzymał życie, to odwieczne i nieskończone. I że kto trwa w zaufaniu do Syna, nie zostanie potępiony. I że ten, kto podporządkowuje się nakazom prawdy ujawnionej w Chrystusie, lgnie do Jego światłości, aby w blasku Jego słowa potwierdziło się, że to, co czyni, jest wolą Boga. Dlatego ten manifest Królestwa Niebieskiego, którym nazywa się czasami Osiem Błogosławieństw, rozpoczyna Jezus właśnie tym twierdzeniem. Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy... I tak 8 razy. Wiemy dobrze, że dla Żyda przejawem szczęścia i Bożego błogosławieństwa było powodzenie materialne, czyli osobiste bogactwo, cielesne, zdrowie, spore potomstwo. Jezus wyjaśnia, że znakiem Bożego błogosławieństwa jest takie działanie Boga w sercu człowieka, działanie skierowane do wnętrza, które prowadzi do oczyszczenia z grzechu, do przemiany myślenia. Stąd te kolejne przykłady. Ubodzy w duchu, czyli skrajna nędza, świadomość własnej grzeszności. Przekonanie o tym, że nie mam nic wartościowego, by Bogu ofiarować, że niczym nie zasługuję na Jego miłość. Ta wiedza prowadzi do uwolnienia od grzechu pychy. Potem ów smutek z powodu grzeszności, czyli tego, co niszczy świat, co deprawuje stworzenie Boże. Później cichość, łagodność, pokora, czyli wejście w prawdę. Rezygnacja z możliwości reagowania argumentem siły. Serce miłosierne, dające miłość tym, którzy według ludzkich standardów na miłość absolutnie nie zasługują. Serce czyste. Serce, które roznosi w świecie aromat Bożego pokoju. Serce sprawiedliwe, czyli szukające Boga. Świadome tego, że łaska jest łaską, jest darem. Warto dziś zapytać siebie, jak reaguje nasze serce na to, co mówi Jezus. Jak zapatrujemy się na tę propozycję życia, życia w Bogu? Do jakichkolwiek byśmy doszli odpowiedzi, jest pewne, że z Jego strony nieustannie czeka na nas miłość i miłosierdzie. Bo dopiero po błogosławieństwach będą się pojawiać rozmaite wymagania, zaproszenia do tego, by stawać się innym człowiekiem, by odkrywać prawdę o Bogu i być jej świadkiem. Więc warto dziś uwierzyć temu, który kocha nas ponad wszystko i przyjąć to, co chce nam ofiarować, z pokorą i odwagą. Tego wam życzę, siostry i bracia, na dziś i na zawsze. Amen.